Drogie braterstwo, pokój wam. Proszę, braci, chciałbym, abyśmy przy pomocy Bożej, łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa i mocy Ducha Świętego Bożego zastanowili się nad pewnym przesłaniem. Przesłaniem ze Starego Testamentu odnoszącym się do konkretnych wydarzeń, ale właśnie może tak od początku. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, kiedy pisał swój list do zboru w Jerozolimie, rozpoczyna tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Idąc tym tokiem rozumowania, możemy zauważyć, iż to, co jest w Piśmie Świętym, a szczególnie to, co też jest w Starym Testamencie, który jest niejednokrotnie troszkę przez nas pomijany, wszystko to ma służyć ku jednemu. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, a w wersecie 4 znane słowa. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieję mieli. A więc konkretny cel i konkretne zastosowanie wszystkich tych proroctw, ksiąg, czy też psalmów ma za zadanie nas pocieszać i nas budować. Tak samo jest z prorokiem Ageuszem, jednym z tych 12, który w dwóch rozdziałach odnosi się do konkretnego wydarzenia, do konkretnego etapu w historii narodu izraelskiego. I o ile możemy tutaj przeczytać konkretne polecenia do Izraelitów, do kapłana, do króla, jak ma to wszystko wyglądać, jak ma wyglądać budowa budowy świątyni i zachęta do tej świątyni, możemy powiedzieć, no co nam do tego, jeżeli świątynia już nas w taki fizyczny, czy też może literalny sposób nie dotyczy. W moim przekonaniu bez zbędnego zastanawiania się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to proroctwo powinno dzisiaj mieć zastosowanie i czy powinniśmy się nad nim zastanawiać, śmiało mogę powiedzieć, iż są w tym proroctwie cztery myśli, a zarazem cztery nauki, które my, chrześcijanie, możemy przyjąć bez zająknięcia. W pierwszym rozdziale proroka Ageusza, w drugim wersecie, Bóg mówi tak. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie przyszedł czas odbudowy domu Pana. Aby zrozumieć to, co tu jest powiedziane, w jakim kontekście te słowa padają, dlaczego Pan Bóg w jakiś tutaj sposób czyni zarzut, czy też może wyraża żal za postawę Izraela, musimy siłą rzeczy prześledzić krótko historię narodu izraelskiego w tym konkretnym czasie. Otóż za Ezdrasza mówimy o powrocie z Babilonu do ziemi obiecanej. Powrót do tej ziemi jest no, wielkim na pewno świętem i wydarzeniem. W związku z tym 7 miesięcy później, jak Izraelici wrócili, następuje swoista odnowa życia duchowego. To czytamy w Księdze Ezdrasza w 3 rozdziale. Po tych 7 miesiącach zaczynają być składane znowu ofiary. Po tych 7 miesiącach znowu jest zwrot w stronę Pana Boga. Siłą rzeczy nie można powiedzieć, że duchowość Izraela była na wysokim poziomie, jeżeli oni się tylko spotykali, a może aż się spotykali i składali ofiary, ale widzieli, że dom Boży jest w gruzach. Dlatego 2 lata później, 2 lata po swoim przybyciu do Jeruzalemu, budują, czy może odbudowują świątynię Bożą. I w tym momencie z tej jakże chwalebnej inicjatywy powstają pierwsze problemy. W 4 rozdziale Księgi Ezdrasza, od 1. A gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszuła i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Sprawa jest tej wagi, iż repatrianci wracają z Babilonu i są tak naprawdę rozbici. Nie mają nic. Budują jakby państwo Izrael, miasto od zera. Obecne ludy, które w tym czasie żyły, tak naprawdę boją się tego, że tylko jak tylko Izrael będzie silny, ich wytnie w pień. W związku z tym chcą się zasymilować z narodem izraelskim i sabotować budowę, odbudowę świątyni, a siłą rzeczy też i całego Jeruzalemu, od wewnątrz. Zerubabel, który pełnił rolę naczelnika, i Jeszua, który był najwyższym kapłanem w tym czasie, od razu wiedzieli, co się dzieje, i ich odrzucają. Tak można powiedzieć pokrótce. Oni co prawda nadal, czytamy w 4-5 wersecie, w jakiś sposób sabotowali działania, ale tak naprawdę ciągłość pracy była taka sama. Ponadto nie można było Izraelitów za bardzo ruszyć i za bardzo jakim zaszkodzić, ponieważ Cyrus był ich sprzymierzeńcem. Przepraszam. Księga Ezdrasza, 1:2. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy umiera Cyrus i Dariusz, alias Xerxes, przejmuje Babilon. Wszyscy ci wrogowie Izraela wysyłają do niego informacje, że ten naród, tutaj czytam w 4, że naród krnąbrny, że zawsze były z nim problemy, i teraz odbudowują naród, i teraz odbudowują świątynię, odbudowują to miasto, i znowu Izrael wraca do potęgi. W 23:4. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jerozolimie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do 2 roku panowania Dariusza, króla perskiego. W związku z tym mówimy o odbudowie Świątyni Bożej i też mówimy o ewidentnej przerwie. Co się dzieje w tym czasie? W tym czasie pojawia się omawiany przez nas Ageusz wraz z Zachariaszem. Wtedy wystąpił prorok Ageusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel i Jeszua przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Sytuacja dalej wygląda tak, że przede wszystkim oni budują wbrew woli Babilonu, w związku z tym znowu jest wysyłany list do Dariusza. Dariusz sprawdza wszystko, czy faktycznie Cyrus pozwolił, bo on, trzeba powiedzieć, że Dariusz nie wiedział, jaka jest sytuacja, że Cyrus, poprzedni król, pozwolił na odbudowę. Sprawdza w archiwach i co się okazuje? Wysyła list do zwierzchników w księdze Ezdrasza, 6:13. Wtedy Tenaj, namiestnik z Zarzecza, i Szetar Boznaj oraz ich towarzysze wykonali dokładne przesłane im przez króla Dariusza zarządzenie. A starsi Żydowcy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z prostym Ageusza i Zachariasza, syna Idy, i dokończyli budowy według rozkazu Boga Izraela oraz zarządzenia królów perskich Cyrusa, Dariusza i Artaxerxesa. Tutaj ten trzeci to jest jakiś dopisek błędny. Za jego czasów nie wybudowano świątyni, tylko za Cyrusa i Dariusza. Tutaj się w jakichś dziwnych okolicznościach on znalazł, ale to jest detal w tym momencie. Istota jest taka, że w tym 5 rozdziale Księgi Ezdrasza pojawia się Ageusz wraz z Zachariaszem i Bóg poprzez Ageusza mówi tak: lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy świątyni. tym momencie możemy śmiało powiedzieć, co to znaczy, dlaczego lud tak mówi. Oni się po prostu bali. Oni się po prostu bali. Dariusza się bali i jego wojsk. Wiedzieli, co ich tam czekało w Babilonie, a w Babilonii nie było różowe i przyjemne życie. Bali się i nie mieli zwolenników przy sobie. Bali się wojska, bali się konsekwencji. Możemy też powiedzieć, że nie mieli w sobie wiary. Z perspektywy czasu my dzisiaj możemy powiedzieć, że jak ktoś nie ma wiary, to zazwyczaj bierzemy Ewangelię Mateusza, bierzemy 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wróble. Jednakże Pan Bóg nie kładzie aspektu w tym momencie na kwestie wiary, wątpliwości i słabości. Każdy z nas ma słabości i Bóg to doskonale rozumie. Problem jedynie jest taki, że Izraelici w związku z tymi okolicznościami odchodzą jakby od budowy świątyni, czyli porzucają pracę pańską, tak byśmy dzisiaj to nazwali, i idą pracować wokół swojego dobytku. I w tym momencie nie mogę powiedzieć, że Pan Bóg w jakiś sposób się rozgniewał, że ktoś tam miał elegancki dom i dzisiaj się Pan Bóg gniewa, kiedy mamy fajne samochody, piękne garnitury i jeszcze ładniejsze krawaty. To nie jest problem. Problem jest taki, jeżeli my odrzucamy pracę pańską, zapominamy o niej, a skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co jest doczesne i cielesne. Dlatego Pan Bóg mówi w Ageusza 1:4: czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Nie może być tak, że my się skupiamy na jednym i w tym wypadku na naszym, na moim, a to, co pańskie, leży odłogiem. W moim przekonaniu w chrześcijaństwie nie ma kompromisów i nie powinniśmy szukać w jakiś sposób wyjścia z takiej sytuacji, bo albo coś jest czarne, albo coś jest białe. Nauka o cieniach szarości to jest nauka tego świata. W księdze, w liście Jakuba w 4 rozdziale w wersecie 3-5: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg podchodzi wprost do tematu. Zazdrośnie chce mieć tylko i wyłącznie na własność ciebie. Nauka Pana Jezusa z kazania na górze z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, a wersetu 37: niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo to, co ponadto jest od złego, to nie jest tylko tak, że mamy mówić tak albo nie. To jest nauka o bezkompromisowości. Nie ma czegoś takiego, że pójdziemy na układ. Albo jesteśmy z Bogiem, albo z Bogiem nie jesteśmy. Innej opcji nie ma. To znaczy jest opcja, ale to jest, można powiedzieć, nauka o letności, tylko że ci, którzy idą tą stronę, też za bardzo nie będą mieli się czym w przyszłości pochwalić. Należy zwrócić uwagę, jak mówię, że Bóg nie miał nigdy i wątpię, żeby dzisiaj miał pretensje do tego, że ktoś martwi się o swój dobytek, o swoją rodzinę, znaczy nie w sensie dobytek, o majętność, ale o byt swojej rodziny. Ktoś martwi się o sprawy doczesne, bo odpowiedzialność za rodzinę ma każdy i każdy powinien ją odczuwać, a ona w jakiś sposób absorbuje nas. Nie ma z tym jakiegokolwiek problemu. Tak mi się wydaje, bo jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, czy Pan Bóg chciałby, żebyśmy mieszkali w domach za kilkaset tysięcy złotych i jeździli super samochodami? Ja myślę, że tak, bo to jest przyjemne i fajne. Ale jeżeli całym swoim życiem jakby skupiamy się tylko i wyłącznie na tym i tylko to jest dla nas treścią życia, no to w tym momencie jest problem. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 6 rozdziale i 9 wersecie mówi tak: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. nie pieniądze, ale miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłani się sami w przeróżne cierpienia. W związku z tym śmiało możemy powiedzieć, że taka postawa, postawa gromadzenia majątku jest jak najbardziej niewłaściwa. Tylko że to też nie tylko chodzi o majątek, bo to jest taki, można powiedzieć, bardzo łatwy przykład, ale zauważmy na przykład, że skupiając się na sprawach doczesnych tylko i wyłącznie, także odrzucamy jakby od siebie tą możliwość społeczności z Bogiem. Pozauważmy, że jeżeli mówimy, że trzeba chodzić do pracy i tam pracować dzień i noc, to w porządku. Ale jeżeli ja nie pojadę na zebranie tygodniowe ani niedzielne, ponieważ z klientem mogę podpisać lukratywny kontrakt, jeżeli nie puszczamy naszych dzieci na młodzieżowe kursy biblijne czy na inne konwencje, bo jest jedno stwierdzenie, musisz się uczyć, to dla mnie jest coś nie tak. Ja nie mówię oczywiście, że to jest to złe, bo to jest troska. No przecież jak ja będę na swoich dzieci, to też będę ciągnął ich do nauki. Bo taka jest prawda, że żyjemy w takim świecie, że im lepsze wykształcenie, tym więcej się miesięcznie będzie zarabiało. A im się więcej się będzie zarabiało, tym życie będzie chociaż trochę lżejsze. Chociaż trochę. Więc ma to swoje uzasadnienie. Ale czy ma to swoje uzasadnienie, abyśmy odrzucali kompletnie, czy też może zatracali się w zamartwianie? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 25. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumień, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Czy jest bardziej znany fragment Pisma Świętego niż ten? Ja myślę, że całe kazanie na górze jest bardzo, bardzo znane. Ale fakt pozostaje faktem, że chociaż te słowa są znane i od wieków powtarzane, no nie wiem, mam takie wrażenie, krótko żyję, wy żyjecie dłużej, możecie mnie tutaj poprawić, ale za bardzo zastosowanie tego fragmentu chyba w życiu niekoniecznie ma rację bytu. Nie wiem, dlaczego tak jest. To możemy sobie odpowiedzieć, każdy sobie sam może odpowiedzieć, niemniej jeżeli z tego wynika, jeżeli szukamy tego, co z tego fragmentu, jeżeli szukamy tego, co cielesne, tego, co doczesne, to nie nazywajmy się chrześcijanami, tylko Pan Jezus mówi, że tacy ludzie nazywają się poganami, bo oni żyją jak poganie. No to jest nauka chyba oczywista. Ponadto należy też zwrócić uwagę, że Izraelici, budując tą świątynię, będąc pod presją otoczenia i samego nawet króla, wielokrotnie też musieli się swoich rzeczy jakby o swoje życie dbać, znaczy bać i też dbać o swoich bliskich. No przecież wielokrotnie byli na pewno zastraszani, wielokrotnie byli, otarli się o śmierć. Lecz czytamy w księdze Ezdrasza 5 rozdział i 5 werset. Lecz oko ich Boga strzegło starszyzny żydowskiej i nie powstrzymali ich od pracy, dopóki wiadomość o tym nie doszła do Dariusza i dopóki stamtąd nie nadesłano pisma w tej sprawie. Chociaż było źle i niedobrze, oni odpowiedzieli na wezwanie Ageusza i Zachariasza. Chociaż odpowiedzieli na te wezwanie i nadal jakby groziło im jawne niebezpieczeństwo, Bóg nie pozwolił, żeby cokolwiek im się stało. Tak samo jest i dzisiaj. Mamy z pewnością wiele obowiązków, ale jeżeli się będziemy skupiać na tym, co naprawdę istotne, Bóg nie pozwoli, żeby z tytułu tych naszych obowiązków przyziemnych nazwijmy to tak, cokolwiek nam się złego stało i żebyśmy w czymś jakby no, nie spełnili tego, co nam powierzono. Dlatego Pan Bóg, stawiając sprawę w takim świetle, używa swojego przykładu. Ageusza 1,5. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Przychodząc do Boga i trwając z Nim w społeczności, bardzo często szukamy swoistych profitów. Chcemy błogosławieństwa, chcemy opieki, chcemy modlitwy, chcemy, żeby nam było lepiej. Ale tak naprawdę wielokrotnie należy zauważyć ten fakt, że nie zawsze nasze życie to jest tylko Panie Boże daj, ale wielokrotnie jest Panie Boże to jest ode mnie. Jeżeli jesteśmy sługami, to w jakim aspekcie możemy się sługami określić, bądź też nie określić? W księdze też Ageusza 9,11. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. To dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi, na bydło, na wszelką pracę rąk. Bóg nie może nam błogosławić i nie będzie nam błogosławił, jeżeli my tak naprawdę nie dokonamy swoistego przewartościowania pojęć w naszej głowie. Jeżeli my, braterstwo, będziemy żyć tak, jak będziemy chcieli, a każdy z nas chyba wie, jak chcemy żyć, żeby światło Ewangelii to tak za bardzo nam nie przeszkadzało, bo wtedy jest problem, bo trzeba się tego wyrzec, tamtego się wyrzec, no to jest dość takie kłopotliwe. Nie liczmy na to, że Bóg będzie nam błogosławił, jak gdyby nigdy nic. Nasza służba, jakakolwiek by ona nie była, każdy ma jakąś inną służbę, ma inny charakter, ma jakiś inny wymiar, inne znaczenie, inny zakres. Nasze służby się różnią diametralnie. Ale jeżeli nie będziemy tego robić z pełnym oddaniem, z pełnym poświęceniem, ta służba nie będzie miała jakby takiego upodobania w oczach Pana Boga. Izrael, pracując nad świątynią, widział, że no faktycznie ta budowla z dnia na dzień, może z tygodnia na tydzień, cały czas powstaje. Kiedy były postawione fundamenty, już tak można też powiedzieć, w jakimś tam okresie czasu zaczął się ten kształt rysować budowli, no była radość w Izraelu. Tylko że ta radość nie była udziałem wszystkich. Czytamy znowu u Ezdrasza w 3 rozdziale. Lecz wielu, od 12 wersetu, lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu. Gdyż lud wznosił głośno krzyki, a głos ten słychać było daleko. Jedni się cieszą, a drudzy się radują. No to jest dość dziwne. Ale prawda jest taka, że jeżeli coś robimy dla Boga, to ma być zrobione, mamy włożyć w to całe nasze serce. To musi być zrobione od początku do końca perfekcyjnie. Bo jeżeli ja bym coś robił dla was, no to jak tam terminu się nie dotrzyma, czy tam coś się tam nie zrobi, no to się pójdzie i powie, no tutaj to kolokwium miałem, albo to zapomniałem, albo to tamtego. Różnie bywa. Ale jeżeli robimy coś dla Boga, no to i nie uważam, żeby godnym było podchodzenie do tej pracy tak ad hoc. Jest to jest, nie ma to nie ma. Należy całe swoje życie całe swoje serce zaangażować w to. I mamy to zrobić najlepiej, jak tylko potrafimy. I to nie jest ważne braterstwo. Czy to jest przygotowanie wykładu, czy to jest posprzątanie sali. To jest kwestia drugorzędna, jaka to jest służba. Ważne jest, żeby ta służba była wykonana perfekcyjnie, bo głównym odbiorcą tej służby nie jest nikt inny jak Bóg. My usługujemy braciom, oczywiście. Ale tak naprawdę przed nami jest obraz majestatu Pana Boga, przed którymi przychodzimy i to, co najlepsze z nas, oddajemy. Taki podział sprawy upoważnia nas do tego, abyśmy się określali mianem chrześcijan. Podobnie jest ze świątynią. Przychodzą z Babilonu, widzą budowlę i są załamani. Bo czy jest możliwe, żeby, nazwijmy to, takie coś było świątynią ich Boga? Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę jeden fakt. Oni budowali Izrael praktycznie jako państwo od zera. Tam nie było nic. Gospodarka była zerowa, administracja była zerowa, wojsko było zerowe. Oni byli pozostawieni sami sobie i od zera musieli budować praktycznie swoją państwowość. Budują tą świątynię, no ona jest jaka jest, ale pamiętają świątynię Salomona. A wiemy, że Salomon, jeszcze zanim różne głupie pomysły zaczęły przychodzić mu do głowy, robił coś dla Boga i zrobił coś wspaniałego. Świątynia, która była wybudowana za jego czasów, jak czytamy, była najwspanialsza i najcudowniejsza. Nie wiem, co to znaczy, jak to sobie wyobrazić, ale sobie wyobrażam, że to musiało być coś. I w tym momencie powstaje taka budowla, która nie ma zastosowania, czy w porównaniu z pierwowzorem, to ona, no, aż wstyd nazwać się świątynią. Bóg widzi to. Widzi to, widzi szczery smutek i szczery żal, który jest w tych sercach, w tych ludziach. I w drugim rozdziale Ageusza od trzeciego możemy przeczytać. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam gdzieś przedstawia? Czy to, co tutaj jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Powyższe słowa prorocze mają zastosowanie, oczywiście, w moim przekonaniu, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, w kwestii, czy nie, jeszcze nie ma tych słów proroczych. Dopiero można powiedzieć wstęp do proroctwa. Proroctwo jest, można powiedzieć, od szóstego. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. W tym momencie Izraelici otrzymują słowo, że chociaż to, co oni widzą przed sobą, wydaje im się jako nic, to z Bożego postanowienia będzie tak, że ten dom będzie lepszy niż świątynia Salomona. Na pewno służyło to pokrzepieniu. Na pewno to w jakiś sposób odreagowało na efektywność pracy, no bo wtedy widzą, że praca ich ma sens, no to chce się pracować. Jak pracujemy i widzimy, że to nie ma sensu, no to za bardzo nie widać efektów, no to nie mam jakiejś mobilizacji do pracy. Oni tą mobilizację w tym momencie otrzymali. W wymiarze ogólnobiblijnym, czyli jakbyśmy wzięli całą Biblię i z perspektywy całej Biblii patrzyli na to zagadnienie, możemy powiedzieć, że Pan Bóg wielokrotnie i wiele razy zapewniał swój lud o tym, że my jako poganie mamy gdzieś w jego planie miejsce, ale nie tylko my, bo i jego ukochany Izrael też nie zostanie pozostawiony sam sobie. I patrząc na tę sprawę w tej perspektywie, czytając Księgę Izajasza, drugi rozdział, a wersety 2 i 3. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolemu. W jakim aspekcie proroctwo Ageusza odbiło się w duchowy sposób na Izraelitów? Ciężko powiedzieć. To możemy tylko gdybać. Ważne jest to, że ci ludzie otrzymali zapewnienie, że nie są zostawieni samym sobie i że ich praca ma sens. Żeby nie podchodzili do niej, tak można powiedzieć kolokwialnie, na luzie, że jakoś to będzie, a nie chce mi się, ale tak naprawdę, żeby wkładali w to całe swoje serce, bo to ma sens. Dzisiaj my z perspektywy czasu widzimy ten sens, że Izrael w Bożym planie będzie jeszcze odgrywał kluczową rolę. I to, w jaki sposób to nas oddziałuje, to, w jaki sposób nas buduje, bo patrząc od tego 48 roku, no trochę się tam w tej Palestynie zmieniło. I jeżeli to jest dzieło przypadku, no to powiem wam, że te przypadki są niesamowite. Fakt pozostaje też faktem, że dalsza jakby działalność nie jest, czy też może rola Izraela nie jest wspomniana tylko kilka razy. Pan Bóg wielokrotnie zwraca na to uwagę, upewniając od swoich odbiorców, że tak naprawdę ta rzecz jest u Niego pewna, postanowiona i że na pewno się wypełni. Księga Izajasza, 60 rozdział, troszkę dłuższy fragment, od 10. Cudzoziemcy odbudują Twoje mury, a ich królowie będą Ci służyć. Rozumiem, że królowie cudzoziemców. Czyżbyśmy mieli na przykład na myśli Cyrusa i Dariusza? Gdyż w moim gniewie Cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad Tobą się zlituję. I Twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do Ciebie skarby narodów pod wodzem ich królów. Bo naród i królestwo, które Tobie nie będą służyć, zginą. I Tobie narody będą doszczętnie, i takie narody będą doszczętnie wytępione. Okazałość Libanu przyjdzie do Ciebie, jałowiec, jesion i cyprys z połem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoi, gnębiciele i synowie Twoich gnębicieli i wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać grodnym Pana, Syjonem świętego Izraelskiego. Patrząc na to zagadnienie z takiej perspektywy, widzimy, że praca w tym wypadku, nazwijmy to literalna praca Izraela, miała sens i odbicie w tym Izraelu duchowym i w tej właśnie tej pracy stricte duchowej. To wszystko z sobą jest bez dwóch zdań powiązane. Trzeci wątek, ponieważ Księga Ageusza zawiera cztery wątki. Pierwszy wątek to jest właśnie ten odnośnie, lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy. Drugi wątek to jest odnośnie chwały świątyni. A trzeci wątek już taki jest, można powiedzieć, najmniej przyjemny, bo w gruncie rzeczy mówi o czystości. O czystości nas samych. I tak czytamy w Ageusza, drugi rozdział, od 11. Tak mówi Pan Zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w pudełku swojej szaty i dotnie swoim pudełkiem chleba, albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia wzłok, i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani mówiąc, staje się nieczysta. Parafrazując te dwa wersety, można powiedzieć, że łatwo jest się zanieczyścić, ale ciężko jest się już oczyścić i uświęcić. Ma to swoje uzasadnienie w naszej naturze. Bo powiedzmy sobie, braterstwo, szczerze, i bądźmy przez chwilę szczerzy, że fajnie jest grzeszyć. Bo nasze ciała skażone grzechem, nasza świadomość, która skażona jest grzechem adamowym, no prowadzi nas w tą stronę. My nie mamy jakichś większych oporów, żeby w jakikolwiek sposób zgrzeszyć. Problem jest jedynie taki, znaczy problem w cudzysłowie, że ta duchowa sfera naszego życia nas w jakiś sposób od tego odciąga. I tak naprawdę odchodząc od tej przyjemności grzechu, od tej rozkoszy, namiętności, pijaństwa, pijatyką, obżarstwa i wszystkiego innego, co apostoł Paweł wymienia, tak naprawdę w jakiś sposób stajemy się, no tak naprawdę się umartwiamy w jakimś aspekcie, w jakimś stopniu. Dlatego łatwo nam pójść w stronę grzechu, trudniej iść w stronę Pana Boga. Gra jest warta świeczki, warto, ale tak naprawdę burzy to nas, burzy to spokój niejednych ludzi tego świata, którym Biblia jest obca, bo tak w gruncie rzeczy odmawiać sobie przyjemności, to powiem wam szczerze, że jak ja powiedziałam moim kolegom na Politechnice, że zachowuję wstrzemięźliwość. Przepraszam. Może tego nie powinien mówić, ale powiem tak, że zachowuje wstrzemięźliwość seksualną do momentu ślubu, to się wzięli trochę za głowę, złapali. Bo oni już tam, wiecie, się chwalą co weekend, a Miller nic. A Miller mówi, co dzisiaj na kolokwium będzie. Dziwaczne zachowanie. I to jest zachowanie faktycznie niezrozumiałe. Bo kiedy na przykład... Drugi przykład. No ja nie jestem typem imprezowicza, a powiem wam, no byłoby fajniej pójść jakoś się rozerwać. No ale nie wypada. I jak ja mówię wprost, no religia mi tego zabrania. Oni mówią muzułmani, a ja mówię nie, chrześcijanin, ortodoks. To no łapią się za głowę. Bo to jest dla nich niespotykane i to jest takie dość dziwne. Bo łatwo jest i przyjemnie. Tylko jak ta rzecz odnośnie czystości i nieczystości ma się do omawianego przez nas fragmentu? Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł: tak to jest i z tymi ludźmi. Tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także ze wszystkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli przychodzimy do Pana Boga, jeżeli Mu służymy i jeżeli ta służba jest robiona tylko i wyłącznie po to, żeby była, to uważam to za lekkie nieporozumienie. Osobiście, to jest moja ocena. Wy się może z tym nie zgadzacie. Bóg nie może pozwolić na to i przynajmniej tak mi się wydaje, że On nie toleruje tego, że my przychodzimy i na przykład siedzimy tutaj, na tej sali, no bo on zawsze tutaj tak siedzi. No bo zawsze, od zawsze byliśmy nauczeni, że co niedziela, godzina 10, przychodzimy do zboru. Jeżeli my motywujemy się tym, że... Znaczy, motywujemy się naszym udziałem w społeczności wszystkim innym, ale nie tym, że chcemy służyć Panu Bogu, że chcemy wspólnie się zgromadzić, aby Jemu oddać chwałę i cześć, to w tym momencie powiedzcie mi, gdzie tu jest chrześcijaństwo. Bo ja tego nie wiem. I mówię całkiem serio. Jeżeli motywację czerpiemy w tym, że się tutaj można spotkać, że tak naprawdę opogadamy sobie, że jak jedziemy na konwencję, no to trzeba wybrać taką konwencję, żeby blisko było na przykład na wakacje gdzieś skoczyć i wrócić, tak logistycznie, żeby było. Ja kiedyś na przykład pamiętam takie zdarzenie, to była konwencja w Budziarzach, pora obiadowa, a na konwencji w Budziarzach dobre są obiady. Więc no jemy no tą zupę, super, fajnie, przyjemnie. I jest rozmowa, no słyszę, no podsłuchiwałem, dobra, zgrzeszyłem, ale usłyszałem. Nie, no co ty, my tutaj nie przyjechaliśmy na konwencję, po prostu wracamy z wakacji, zajechaliśmy tutaj, zjemy zupę i idziemy do domu. Tak sobie pomyślałem, czy to jest chrześcijaństwo? No, ja bym przyjechał, no to też, jakbym wracał z wakacji i byłbym zmęczony, no to też może tam bym się na ten obiad załapał i nawet kanapki wziął na drogę, ale nie mówimy tego tak głośno. No niech to, niech będzie jak będzie, ale co nas motywuje, braterstwo, żebyśmy się wspólnie zgromadzali? Celem zgromadzeń naszych jest oddanie chwały Bogu. My się zgromadzamy wspólnie, aby wielbić imię Boże. Oczywiście my mamy z tego profity. My mamy błogosławieństwo. My mamy z tego wewnętrzny pokój. My się do Boga przybliżamy, my osobiście. Ale cel spotkania jest nie inny, jak oddanie Bogu należytej chwały i czci. I jeżeli my siedzimy na wykładach, czy w zborach, czy na konwencji, gdziekolwiek, i robimy to tylko dlatego, że robiliśmy to od zawsze, jeżeli nie czujemy wewnętrznej potrzeby celebracji naszego Boga, to ja rozumiem, że są różne problemy, że są jakieś tam wewnętrzne załamania i przeżycia, i rozumiem, że czasami jak mamy takie poczucie, że jesteśmy od Boga daleko, wszystko rozumiem, swoje przeżyłem chociaż tylko 23 lata, ale powiem wam, że taki stan rzeczy nie można uznać za normalny. Nie można przychodzić nad takimi rzeczami do porządku dziennego. Idąc dalej. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana. Jak się wam powodziło? Dokonując krótkiej analizy naszego życia, i to musicie, już ja wam za bardzo w tym nie pomogę, musicie to zrobić indywidualnie, każdy sam w swoim sercu, zastanówcie się, jak wasze życie wyglądałoby, czy wygląda przed poświęceniem, a jak wygląda po. No to jest troszkę diametralna różnica, ponieważ po poświęceniu nie jest łatwiej, jest trudniej. Bo cały czas jesteśmy związani sumieniem z Bogiem, a tak naprawdę to sumienie nas cały czas dręczy. Niemniej jednak nie możemy powiedzieć, że przed poświęceniem, czy może przed naszym oddaniem się Bogu, nasze życie było lepsze, cudowniejsze, a Bóg był z nami cały czas. Brat mówił w poprzednim wykładzie, że no jest taka moda na kombinowanie. No po co mi się teraz poświęcać? Po co mi podchodzić do tego? To nie czuję się w tym zbyt dobrze. Być może. Ale jeżeli podchodzimy do tych spraw w taki sposób, że jeszcze nie, bo mi się to nie opłaca, nie opłaca mi się dzisiaj ochrzcić, bo jestem jeszcze młody i w ogóle, to nie liczmy na to, że Bóg będzie nam błogosławił tak jak każdemu innemu. Bo Bóg jest gotów błogosławić każdemu. I w taki sposób, że nikomu z nas się nawet nie śni, co Bóg dla nas może zrobić. Ale jeżeli my podchodzimy tak ekonomicznie do Pana Boga, z nastawieniem na nas samych, to za dobrze nie jest. 16 werset. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża, z 20 ew było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do pracy winnej, aby naczerpać 50 wiader, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie. Mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Co to znaczy? Porównujcie to, co macie dzisiaj, z tym, co było kiedyś. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Bóg mówi tak. Znaczy, ja to tak interpretuję. Przyszli Izraelici do Jerozolimy. Odbudowują ją. Zorobabel i Jozue ciągną naród izraelski jako ci przewodnicy do tego, aby szedł w dobrą stronę. No, to się chwali. Ale ich jakby podwładni, to znaczy można powiedzieć, no nie wiem jak to określić, zwykły lud mieszczański wykonywał polecenie króla i kapłana. Co wcale nie oznacza, że oni tak samo z sercem służyli Panu Bogu. I Pan Bóg mówi, no jeżeli nie jesteście blisko mnie, jeżeli uważacie, że to wam jest niepotrzebne, albo bardziej się skupiacie, no bo jak oni odbudowali tą świątynię, to oni od razu też mur budowali wokoło. I bardziej się skupiacie na ten mur wokół Jerozolimy, żeby być bezpieczniejszym i tak dalej, no to teraz zobaczcie, jak to było. Świątynia została wybudowana, znaczy rozpoczęta została budowa po 2 latach, jak oni w Jerozolimie siedzieli. Czyli a budowana była, żeby, już nie pamiętam, 6 lat? Coś koło tego, nie? Więcej? No nieważne, parę lat. Już nie pamiętam dokładnie ile. I dokonuje się prostej ekonomii. Bóg mówi, patrzcie przez te 2 lata, co było, a co jest teraz. Przychodziliście, żeby mieć duże plony, główny aspekt na gospodarkę, a tak naprawdę nie mieliście z tego nic. Dlaczego? Bo przez te 2 lata oni patrzyli tylko i wyłącznie na siebie. No bo przychodzą, przecież dziurawym, w domu z dziurawym dachem mieszkać nie będą. Muszą robić wokół siebie. I to się chwali, bo tak jak już powiedziałem, no fajnie jest mieszkać w dobrym, dużym, fajnym, bogatym, zadbanym domu i mieć nie jeden, a kilka samochodów. Ale jeżeli tak naprawdę my się skupiamy tylko i wyłącznie na siebie, nie mamy błogosławieństw Bożych. A jeżeli są, to są znacznie okrojone. I też nie możemy mieć pretensji do Pana Boga. Dlaczego mi nie pomogłeś? Dlaczego nie ma odpowiedzi na moje modlitwy? A ja Cię tak prosiłem. No co z tego? Jeżeli Bóg mówi, będę Ci błogosławił, ale Ty chodź za mną. Chodź moimi ścieżkami i moimi drogami. W związku z tym należy też zauważyć, braterstwo, że ten czas odbudowy, czy też kamienia węgielnego, on jest opisany w Księdze Ezdrasza w 3:10. Tam już wracaliśmy do tego fragmentu. I od tego momentu dzieje się rzecz diametralna. Oni, budując tą świątynię, zwracając się w stronę Boga, nagle wszystkiego mają pod dostatkiem. A powiedzmy sobie szczerze, że jak byli, zawsze Izraelici myśleli o Kananie tak samo. Kraj mlekiem i miodem płynący. Jak byli w Babilonie, to im się tak za bardzo dobrze nie żyło. Więc będąc tam, myśleli, wrócimy, no to będzie super. Znowu będziemy mieć wszystkiego pod dostatkiem, znowu będzie spokój, znowu będziemy wolni i tam nikt nam nie będzie nic kazał. Będzie naprawdę wspaniale. Przychodzą, nic. I Bóg mówi, dlaczego nic? Dlatego, że wy zbieracie dla siebie, a nikt z was nie pomyślał, żeby przyjść do mnie i mi usłużyć. Taka postawa narodu izraelskiego oddala, znaczy taka postawa człowieka oddala go od Boga. I od konkretnej daty, no to nie jest, nie możemy nazwać tego proroctwem, nie możemy tego nazwać symbolem, to jest konkretny czas. To jest 24 dzień 9 miesiąca. 2 roku ich pobytu w Jerozolimie. Od tego konkretnego czasu Bóg im błogosławi. I tak możemy powiedzieć, 19 werset, czy brakuje jeszcze nasienia? No może 18. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? Czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Jeżeli my odwrócimy się od grzechu i przyjdziemy do Pana Boga, no to otrzymamy błogosławieństwo. Ja wiem, braterstwo, że to brzmi dość tak trywialnie, no to jest oczywiste. No przychodzisz do Boga, no to masz Boże błogosławieństwo i nie jesteś z Bogiem, jesteś w świecie. No, rzecz oczywista. Tylko czy nie jest przypadkiem tak, że nasze oddanie Panu Bogu w pewnym momencie naszego życia staje się rutyną? Tylko czy nie jest tak, że tak jak mówiłem wcześniej, przychodzimy do zboru, no bo trzeba, bo zawsze się przychodziło. No co się robi w niedzielę o 10? No przychodzi się do zboru. Czy nasze śpiewanie, jak my tutaj śpiewamy, a dzisiaj na takich zebraniach jak to śpiewamy dużo, czy my wiemy, że ten śpiew, z założenia przynajmniej, jest zanoszony przed majestat Pana Boga? I jeżeli my śpiewamy, no dobra, no brat powiedział, że trzeba zaśpiewać, to się zaśpiewamy. I to śpiewanie jest takie, że lepiej, żeby go nie było, to powiem wam, no to przynosi ujmę Panu Bogu. To nie jest już sprawa mojego zaangażowania, ale no, to przynosi ewidentną ujmę. Ja w tym roku byłem na dwóch kursach biblijnych dla młodzieży. Strasznie przykra sprawa, bo się okazało, że już młodzieżą nie jestem. Słyszałem też o innych kursach biblijnych i jest nowy trend. Młodzi nie śpiewają. To znaczy jak śpiewają, no to wiecie, ja tutaj nie będę jakiejś tutaj komedii odgrywał, ale to jest naprawdę straszne. Że między innymi wasze dzieci, a w moje, oby nie w przyszłości, tak się nie zachowywały, ale między innymi, że wasze dzieci podchodzą do tego tak płytko i trywialnie. To jest tak, jakby uważać Biblię za zwykłą księgę. Zwykłą, normalną książkę. Jakich wiele. Konkurencja między częściami Harry'ego Pottera. To jest jakieś nieporozumienie. To jest Słowo Boże, które należy czcić. Znaczy nie książkę w sensie papier, ale czcić treść, bo nie każdy, taka jest prawda, że nie każdy z woli Bożej otrzymał ją do rąk. Dlaczego my, dlaczego ja ją dostałem? Nie wiem. Nie wiem, nie zastanawiam się, bo i tak się nad tym, i tak do tego nie dojdę, ale może to pycha, ale czuję się naprawdę z tym dobrze. Że Bóg jakoś tak wybrał mnie. Jakoś też tak się stało, że wybrał i was. Więc podchodźmy do służby, do czczenia Pana Boga z należytą godnością. Jak śpiewamy, nie śpiewajmy tak, żeby zaśpiewać, odhaczyć punkt w programu. Dobra, będzie przerwa. I następny przykład, manna. Czym jest manna? No manna możemy nazwać, że jest to taka nasza tradycja badacka. Jest werset, jest komentarz na każdy dzień. I każdego dnia to odczytujemy. Tylko jeżeli my to odczytujemy tylko po to, żeby odczytać, no to po co my to odczytujemy? Ja kiedyś tak do tego podchodziłem. Znowu trzeba czytać mannę. I to było, no rany. Ale jak zacząłem podchodzić do tego w taki sposób, że jeżeli ja rano przeczytam ten werset, przeczytam ten komentarz, ja się będę nad tym dzień cały chodził z tym wersetem, a wieczorem zamknę sobie dzień pieśniami wieczornymi, no to w tym wypadku faktycznie to na mnie jakoś tak oddziałowuje. Mam nad czym rozmyśleć. Ja mam punkt zaczepienia, żeby powiedzieć, że cały dzień chodziłem z Bogiem. To jest akurat mój sposób. Każdy może ma inny sposób. A to nie wiem, nie ingeruję, to jest wasza indywidualna sprawa. Ale fakt pozostaje faktem, że jeżeli robimy coś, żeby robić, no to tego nie róbmy. Chociaż w takim aspekcie bądźmy szczerzy. Bo inaczej to się oszukujemy samych siebie. I jeżeli Bóg mówi, budujecie świątynię, super, ale budujcie ją z serca tak jak należy, bo tak naprawdę, jak to czytamy w 14 wersecie, cokolwiek oni ofiarują będzie nieczyste, nie ma sensu budować świątyni. Jeżeli oni uważają to, że mus konieczność, no to jak Bóg może spojrzeć przychylnie na świątynię? W tym wypadku, ja mówię o tym czasie. Tym samym, dzisiaj, jak Bóg może patrzeć przychylnie na nasze śpiewanie, na wielokrotnie nasze modlitwy wspólne, jeżeli my, brat się modli, a my tak sobie myślimy, co ja dzisiaj na obiad? A potem, aha, amen. No jaka to jest modlitwa? Jaki to jest śpiew, jeżeli my wielokrotnie nie śpiewamy? Ja wiem, ja mówię cały czas o tym samym, to jest dziwne, ale braterstwo, uwierzcie mi, ja mam 23 lata i ja się dziwię, jak to jest możliwe w Domu Bożym. Bo ja się mogę dziwić wielu rzeczom. Ja się mogę naprawdę, ja wiele rzeczy nie rozumiem. I pewnie wiele rzeczy jeszcze z nich nie zrozumiem. Ale rzeczy oczywiste i tak, można powiedzieć, trywialne w swej prostocie, jak mogą być przez nas zaniedbywane? Tego nie rozumiem. Nie, może wy rozumiecie, to będzie przerwa, to mi powiedzcie, jak to działa. Bóg idzie człowiekowi dosłownie na rękę, bo Bogu naprawdę zależy na tym, abyśmy z Nim w społeczności trwali. Bóg chce, abyśmy do Niego przyszli. Tym samym On mówi, dobra, to możecie mnie wystawić na próbę. Księga Malachiasza, 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winogron zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. To nie znaczy tak naprawdę, że możemy Pana Boga kusić, wystawić Go na próbę. To jest warunek błogosławieństwa przystawiony. Że Bóg nam będzie błogosławił. I jak najbardziej On jest gotowy otworzyć przed nami, jak mówię, niesamowite bramy do niesamowitych rzeczy. Ale kwestia jest taka, że my musimy zrobić ten pierwszy krok. Pan Bóg nie ingeruje w nasze życie. On się nie wtrąca. On nic na siłę. To my musimy wyrazić tą chęć. I my musimy chcieć zmienić swoje życie i my musimy chcieć do Niego przyjść. Jeżeli nie przyjdziemy do Niego, to On nie przyjdzie do nas. No przecież nie będzie zbyt nachalny. Księga Ozeasza, 6:6. Gdyż miłości chce, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaly. Bóg chce miłości. To znaczy czego? No miłość, interpretując to, miłość jest serca, więc Bóg chce naszego serca, a ofiary i całopalenia jako te obrzędy, to jest ta jakby druga rzecz. Wątpię, żeby ten werset mówił, że ofiary i całopalenia są nic nie warte. Wątpię, żebyśmy na tej podstawie słusznie zrobili, gdy powiedzieli, że całe obrzędy, to wszystko to jest nieistotne i nieważne. Nie, to nie jest tak powiedziane. To jest powiedziane, że miłość i poznanie jest po prostu ważniejsze od obrzędu i całopalenia. Od ofiary i całopalenia. Bo jaki jest sens ofiary i jaki jest sens całopalenia, jeżeli nie wypływa z potrzeby serca? Ja nie widzę takiego sensu. Ja nie widzę sensu śpiewania, ja nie widzę sensu modlitwy i przychodzenia do tego zboru, znaczy ogólnie do zboru, jeżeli ja nie odczuwam tego z potrzeby serca. A Pan Bóg zgubiłem, ale zaraz znajdę, to jest księga Izajasza, nazywa rzecz, można powiedzieć, nazywa rzecz po imieniu, czy to jest to jest księga Izajasza, 66 rozdział, od 3. Kto zażyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi. Kto ofiaruje owce, a zarazem łamie karp psu. Kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni. Kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana. Ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. Co czy mówi ten werset? Czy faktycznie z naszej perspektywy powinniśmy mówić tutaj o różnych ofiarach i powiedzieć, jak to wielokrotnie wygodnie powiedzieć, ten werset nas nie dotyczy? Nie. Jeżeli my, braterstwo, mówimy fajnie o miłości, banalny przykład, jeżeli my mówimy o tej miłości, a nie ma jej zastosowania w życiu, no to jak to jest powiedziane? Ci obrali sobie własne drogi i ich dusza ma podobanie w ohydach. Taki stosunek i taki wyrok Pana Boga jest względem każdego, kto mówi jedno, bo tak należy, bo tak trzeba, a czyni drugie. To jest prosty rachunek ekonomiczny. I na przykład braterstwo, ja biorąc 1 list Piotra, 4 rozdział, a werset 18 czytam: a jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. I ja ten werset już teraz rozumiem. Bo jeżeli w moim życiu nie będzie przełożenia na tego, co ja czytam, mówię, nie będzie przełożenia na moje codzienne życie, praktycznie takie zwyczajne życie, to jest ta trudność, z którą będę musiał się uporać, żeby być zbawiony. Bo jak widzimy, zbawienie nie jest gwarantowane. To jeszcze nie jest gwarantowane dla wierzących, ale to, że na przykład przychodzimy do zboru i sobie siedzimy spokojnie, nie gwarantuje nam zbawienia. No ja tak czytam, to nie jest moja filozofia. I uwierzcie mi, że ja pragnę dnia sądu. Bardzo chciałbym, żeby już ten system rzeczy się skończył, żeby już Królestwo Chrystusowe zapanowało. Królestwo Boże. Bardzo tego chcę. Ale ja się przed tym sądem drżę i się boję, bo ja wiem, między innymi wiem, co na tym sądzie będzie poruszone, a wy nie wiecie. I dobrze. W drugim liście do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele. Dobre czy złe. Nie ma różnicy. Za wszystko odpowiemy. I dobrze by było, żeby tych dobrych uczynków raczej było tak troszkę więcej. I chcąc jeszcze, braterstwu, jeden ciekawy werset przytoczę z Księgi Przypowieści. Księga Przypowieści Salomona, 15 rozdział. 8. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcy sprawiedliwości on miłuje. Bóg tych, którzy w jakiś sposób wypaczają Jego słowo, Jego naukę. Bóg tych, którzy w jakiś sposób odrzucają czystość Jego nauki, w gruncie rzeczy prostotę nauki. No, czyni to, a będzie zbawiony. To jest bardzo prosty zapis. Jeżeli w jakimś aspekcie kombinujemy, to znaczy, no jak to załatwić, żeby Pan Bóg się mnie nie czepiał, a i też, żeby z ludźmi żyć w porządku. To jest taka nasza ludzka ekonomia. Tacy ludzie noszą tytuł bezbożnych. I bezbożnik dla mnie, w moim rozumowaniu, to nie jest tylko ten, kto żyje bez Boga, w sensie ludzie tego świata, bo taka jest prawda, że wielu z tych, którzy uważają się za wiernych, będą mieć tytuł bezbożników. W jakim aspekcie? Ja nie chcę osądzać, bo tutaj już balansuję troszeczkę na krawędzi, bawiąc się w osądy, a nie wolno sądzić. Tylko fakt pozostaje faktem, że dzielę się z wami moją osobistą troską, że ja się boję tego swojego sądu, swojego życia, swojego postępowania, bo taka jest prawda, że nikt mi nie dał gwarancji, że ja zbawiony będę. Dana mi jest gwarancja zbawienia, jeżeli będę wypełniał to słowo. A spytajcie się na przykład moich bliskich, którzy siedzą w liczbie 4 na tej sali, czy ja spełniam te słowo tak, jak należy. No się powiedzą, że tak, no bo co innego mogą powiedzieć. Albo tak powiedzą, no... Nie, samochód nie jest mój, tylko kierowcą jestem. To nic z mojej strony nie grozi. Ale taka jest prawda. Jakbyśmy usiedli, zastanowili się nad swoim życiem... Znaczy, nie, jak ja usiądę i się zastanowię nad swoim życiem... To nie jest zbyt miłe. Braterstwo, chociaż przesłanki ku temu, aby sądzić, że naród izraelski był nie do końca szczerze oddany Panu Bogu, na podstawie właśnie tego drugiego rozdziału Ageusza, są jasne dowody na to, aby twierdzić, że Zorobabel to był człowiek, który się Pana Boga trzymał. Czytamy już końcówka. Drugi rozdział od 21. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemi. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, tak że padną rumaki i ich jeźdźcy. Jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę cię, sługo mój, Zorobabelu, synu Szalkiela. Mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów. te cztery wersety, które tutaj są, jest to ewidentne proroctwo dotyczące Pana Jezusa. Jest to proroctwo, które mówi o Mesjaszu. A że Zorobabel był w tej linii Dawida, on jest wymieniony w Ewangelii Mateusza, więc to jest linia Józefa, bo w Ewangelii Łukasza rodowód jest po linii Marii. Można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób symboliczne potwierdzenie tego, że przedstawiciel rodu Dawida będzie zasiadał na potężnym wielkim tronie. No rzecz można jest taka, no to jest oczywiste, no mało jest wersetów, które mówią o Mesjaszu, no jest ich całe mnóstwo, ale sprawa jest tutaj troszeczkę inna. Czy Bóg musiał potwierdzić na osobie Zorobabela odnośnie tego, że Mesjasz, czy nasz syn Dawidowy, tak to nazwijmy jeszcze wtedy, będzie sygnetem na ręce Pana Boga? Czy to była konieczność? Tej konieczności nie było. Bóg nie musiał potwierdzać, bo to jest zaledwie jeden werset, a tych proroków jest cała masa. Ważne jest to, że Zorobabel usłyszał, że został wyróżniony. On przyszedł do niego Ageusz i mówi: mam w tobie upodobanie, mówi Pan. I to słyszy Zorobabel. Na ile on był świadomy tego, że mowa tu jest tak naprawdę o proroctwie dotyczącym Pana Jezusa, możemy domniemywać, że wiedział, nie wiedział. To jest kwestia naprawdę otwarta. Ważne jest to, że patrząc tylko i wyłącznie na te słowa, w rozumieniu przychodzi prorok do człowieka i mówi mu: jesteś wybrany, mam w tobie szczególne upodobanie. No to jak on się mógł czuć? On się czuł na pewno w jakiś sposób zbudowany. On czuł się w jakiś sposób dowartościowany. Usłyszał, że Bóg ma w nim upodobanie. W ten sposób możemy powiedzieć, że to było takie jego proroctwo. Jego nagroda za jego postawę. Bo mówię, może ci Izraelici to nie do końca byli z Panem Bogiem, ale już Zorobabel był. I cały czas. Bo pamiętamy, przychodzi Ageusz w pierwszym rozdziale i mówi: odbudowujcie. Czy Zorobabel z Jozuem jakoś się sprzeciwiają? Nie. Przychodzi i mówi: dobra, budujemy. Są przeciwności? Nieważne. Przyszedł prorok od Boga, odbudowujemy. To, że tam Dariusz szaleje, nieistotne. Bóg jest z nami. To jest podstawa wiernych pańskich. I my, braterstwo, też możemy powiedzieć, że mamy takie swoje proroctwo. Ja tak lubię na to patrzeć, bo jakoś tak mi to pokrzepia. Księga Objawienia, drugi rozdział, werset 17. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Komu? Zwycięzcy. Tylko i wyłącznie zwycięzcy. Nikomu innym. Braterstwo, życzę wam. Życzę wam, ja bardziej chyba niż wam życzę, bardziej sam bym tego chciał. Żebym faktycznie tak jak Zorobabel i Jozue byli blisko Boga mimo przeciwności. A tych przeciwności mamy w życiu całe mnóstwo. Ja jutro mam zajęcia z techniki analogowej, więc powiem wam, że jutro będzie bardzo dużo przeciwności. Straszna rzecz. Tylko ważne jest to, abyśmy patrzyli na Zorobabela i się uczyli, jak należy trwać przy Bogu. I patrzyli też na Izraelitów i nie popełniali ich błędów. A dałby Bóg, żebyśmy z tego czasu razem, jak tutaj siedzimy i nawet jeszcze w większym gronie, spotkali się nie w świątyni, takiej zwykłej, ale w świątyni, która jest wybudowana, czy może z chwałą, napełniona chwałą, która nigdy wcześniej nie była w żadnej innej. Amen.
Dziękujemy.